Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu. Tym razem jesteśmy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Halinie, Ośrodku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jestem tutaj w piątek, 9 sierpnia, z panią profesor Anną Marciniak z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM, bo umówiliśmy się tutaj z Perseidami na ich obserwowanie, ale pani profesor, z tą naturą to jest tak jak z takim niestałym kochankiem albo niestałą kochanką, my jesteśmy, ich nie ma. Tak to bywa.
Tak bywa. Tak, astronomowie muszą być bardzo cierpliwi, bo właśnie chmury bardzo często przeszkadzają nam obserwować ciekawe zjawiska, tak jak mamy właśnie dziś. Natomiast maksimum roju meteorów, maksimum roju Perseidów spodziewane jest za 2 dni. Jaki jest powód może tego zjawiska? To są pozostałości po przelocie komety Swift-Tuttle. Kometa wciąż istnieje i z okresem 33 lat powraca w okolice Słońca, w okolice Ziemi i na swojej drodze zostawia pas takich niewielkich pyłów i te pyły wpadając w naszą atmosferę, w atmosferę Ziemi, powodują tak zwany efekt spadającej gwiazdy, takie zjawisko. I takie pojedyncze zjawiska występują sporadycznie kilka razy na noc, natomiast właśnie w sierpniu, ale też w grudniu mamy takie maksima związane z 2 ciałami. To sierpniowe Perseidy są związane z kometą Swift-Tuttle, a grudniowe Geminidy są związane z planetoidą Fiton, która jest aktywna, która zbliża się bardzo blisko Słońca, potem oddala się dość daleko. Także prawdopodobnie jej skorupa podlega takiemu pękaniu i wtedy uwalniają się te pyły. No i właśnie te pyły wpadając tutaj, zderzając się z naszą atmosferą, powodują te Perseidy. To jest zjawiska meteoru. Najlepsza pora do obserwacji jest dość nieprzyjemna, bo to jest nad ranem. Wtedy lecimy jakby Ziemią naprzód, bo zarówno Ziemia rotuje w kierunku przeciwnym do zegara, jak i obiega Słońce w kierunku przeciwnym do zegara. No i akurat te godziny poranne, to najmniej przyjemne, są najlepsze do obserwacji, ale to nie znaczy, że takich meteorów nie można zaobserwować też wcześniej, już wieczorem. Też, co ciekawe, nie trzeba żadnych instrumentów do tego, wystarczy najlepiej ułożyć się wygodnie na jakimś leżaku czy kocu, mieć odsłonięty widok na niebo. Ważne też, żeby to niebo nie było rozświetlone przez światła miasta. Wtedy niebo jest dużo ciemniejsze. Nic nie psuje też dostosowania akomodacji naszego oka do ciemności. Wtedy możemy naprawdę sporo tych meteorów zaobserwować i tak średnio przez godzinę możemy liczyć nawet na kilkanaście takich jasnych smug na niebie.
Pani profesor, ja powiedziałem przewrotnie, że my jesteśmy, ich nie ma. Po prostu mamy dzisiaj, najpierw był deszcz, teraz jest pochmurno i to jest ta przeszkoda, bo rozumiem, że te meteory, to one spadają bez względu na to, co my mamy nad głową, tak?
Tak, oczywiście. To są zjawiska w górnych częściach atmosfery, tam już chmury nie sięgają. No większość z nich się spala w atmosferze i dobrze, nie spadają nam na głowy. Tak, zjawiska meteoru powiązane są z późniejszymi możliwymi znaleziskami meteorytów, jeśli ciała są na tyle duże, że przetrwały przelot przez atmosferę. I niedawno we wrześniu był taki bardzo jasny bolid, czyli bardzo jasny meteor, który udało się wyznaczyć jego trajektorię na tyle dobrze, że było wiadomo, gdzie szukać potem fragmentów. I rzeczywiście było kilka takich ekspedycji i jedna z nich z Polski, zdaje się, była pierwsza, która znalazła takie odłamki. Meteoryt nazywa się Rybek, od miasta pod Berlinem, pod którym to spadło. No i faktycznie z niektórymi takimi dużymi przelotami, dużymi bolidami wiąże się to, że możemy też znaleźć faktyczne odłamki skał. I opowiem może taką ciekawą historię, że zdarzyło się raz tak, że odkrywca planetoidy zaobserwował raz jedną planetoidę, która było wiadomo, że za jakiś czas, dość krótki właściwie, to było bodajże około 20 godzin, wpadnie w naszą atmosferę i się rozpadnie. No i zwykle takie spadki są nad oceanami, nad morzami, nie da się ich odzyskać, no ale tu się udało, była specjalna ekspedycja zorganizowana na pustynię na Saharę. Meteoryt nazwano Al-Mahata Sitta od stacji 6, w której okolicach to spadło i potem była zrzutka, żeby wykupić niektóre fragmenty i dać temu odkrywcy. I pierwszy raz w historii jest takie zdjęcie, że pan Richard Kowalski trzyma w ręce kawałek ciała, który wcześniej odkrył jako ciało niebieskie. Pierwszy taki przypadek w historii. To było kilkanaście lat temu. To we wrześniu to był meteoryt Rybek, gdzie też ekspedycja Polaków odkryła pierwsza. Natomiast oni nie odkryli tego jako planetoidę.
Drzwi do lasu. czasu.
Pani profesor, a w ogóle taka średnia wielkość tych kawałków, tych meteorów, jakie to są wielkości?
To są ziarenka milimetrowe i centymetrowe. Większość z nich jest naprawdę malutka i nie przeżywa przejścia przez atmosferę.
I my je gołym okiem widzimy?
A, bo się tak rozgrzewają i co ciekawe, to nie one świecą, tylko świeci nasza atmosfera rozgrzana tym przelotem, przez tarcie.
Aha, a tak. Czy im większy kawałek, tym więcej światła zostawia?
Tak. Jonizuje jakby więcej cząsteczek, tak to nazywamy fachowo i rzeczywiście ten ślad jest jaśniejszy. Czasem są aż takie, że rzucają cienie.
Jak długo to zjawisko jeszcze będzie o tej porze roku obserwowalne?
Tak naprawdę jeszcze 2-3 tygodnie można się spodziewać niektórych meteorów.
To w tym roku, ale w ogóle przez ile lat jeszcze będziemy w sierpniu to oglądać?
Myślę, że jeszcze bardzo długo. Dopóki ta kometa się nie rozpadnie, a nawet i długo potem, co roku w sierpniu będą Perseidy.
Ile takich komet krąży w zasięgu wzroku naszego?
Naszego wzroku? Oj, to jest, z kometami jest kłopot, są bardzo kapryśne. Takie, żeby było widoczne dla ludzkiego oka, no w tej chwili nie ma takiej żadnej, natomiast takie widoczne lornetką, zawsze jest ich kilka. A takie, jak już ktoś ma większy teleskop, no to nawet kilkanaście. No ale też nie wszystkie komety mają taką orbitę, żeby ona się przecinała z orbitą Ziemi i zostawiała jakieś pozostałości. Także nie wszystkie komety tworzą nam rojny meteorów, przynajmniej nie dla Ziemian.
Pani profesor, czy jest pani zaskoczona, że tylu ludzi tutaj przyjechało do Halina, żeby no, dać sobie szansę zobaczenia tego zjawiska?
Nie jestem zaskoczona. Ludzie bardzo interesują się astronomią, publiczność i gdy w naszym instytucie organizujemy takie pokazy, też mamy spore zainteresowanie. No, to jest bardzo ciekawa dziedzina i też taka pobudzająca wyobraźnię. No i to też jest jedna z niewielu dziedzin nauki, gdzie miłośnicy astronomii, ludzie z zewnątrz mogą się przyczynić do postępu nauki, mogą zebrać naprawdę wartościowe naukowo dane, choćby właśnie obserwując roje meteorów.
I tu jest też ciekawe to, że w momencie jak się okazało, że nie uda się dzisiaj niczego zobaczyć, to jednak sporo ludzi zostało na pani wykładzie.
Tak, zainteresowanie jest duże.
I jeszcze jedno, rozmawiamy w miejscu wyjątkowym. Halin, to wiadomo, ta ostoja czystego nieba. Tak. Takich miejsc w Polsce jest...
Jest bardzo niewiele. Zaczynają powstawać. Pierwszy powstał w Górach Izerskich. To jest tak na granicy z Czechami. To jest wspólny taki park ciemnego nieba. Wzrasta świadomość w społeczeństwie, że ciemne niebo należy chronić. Niektórzy mówią nawet ciemne i ciche niebo, ciche radiowo, bo radioteleskopy też obserwują, a jest szum radiowy przez choćby telekomunikacje i telefony komórkowe. I to też należy chronić. I są takie ostoje ciemnego nieba, gdzie są duże restrykcje co do świateł miejskich i świateł w budynkach, gdzie naprawdę chroni się to ciemne niebo. Po co? No, na przykład dla badań astronomicznych, ale też żeby zachować jakby dziedzictwo ludzkości, którym jest widok rozgwieżdżonego nieba, widok Drogi Mlecznej. Ciekawe, gdy pytam przypadkowo osoby, większość z nich nigdy nie widziała Drogi Mlecznej, czyli naszej galaktyki widzianej od środka, bo do tego potrzebne jest ciemne niebo. Takie miejsca są, to nie trzeba być w takim specjalnym miejscu, jak tu w Halinie. Wystarczy wyjechać za miasto na przykład już kilkanaście kilometrów i już wtedy widać, ale jednak dla większości ludzi jest to widok niedostępny. Przez całe życie nigdy nie mają szansy zobaczyć Drogi Mlecznej.
A normalnie przy ciemnym niebie my tutaj stąd z Wielkopolski możemy ją zobaczyć, tak?
Tak, bez najmniejszego problemu. Już nawet pod Poznaniem mamy taką stację w Borówcu. Tam też regularnie widać Drogę Mleczną.
Dziękuję pani bardzo. Profesor Anna Marciniak z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję.
I tak oto noc Perseidów przyciągnęła do Halina wielu miłośników, ogólnie mówiąc, przyrody. Nie byli oni zawiedzeni tym, że chmury zasłoniły swoją kotarą całe widowisko.
No, szkoda, ale to, co zostało zaprezentowane mimo to, czyli wykłady, prelekcje, filmy, zajęcia dla dzieci, były bardzo ciekawe i atrakcyjne.
Jesteśmy tu pierwszy raz, ale powiem szczerze, że mimo tych chmur nad nami jest magicznie. Mimo braku gwiazd nie zabierają nam wcale przeżyć i jest super. Cieszymy się, że tu jesteśmy.
Czyli nie ma pani pretensji do chmur, że pozasłaniały nam Perseidy?
Absolutnie.
Gwiazdy to jest tylko jakby element, ale liczą się jeszcze ludzie i informacje, które tutaj otrzymujemy, więc całość uważam tak i tak jest świetnie wyszła.
A dlaczego nas tak kręci to niebo, że tak powiem, rozgwieżdżone? No teraz akurat mamy chmury nad sobą, ale w ogóle...
No to już tyle tysięcy lat trwa to kręcenie niebem, że tak naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale fakt jest taki, że jeżeli spojrzy się w górę i widzi się tę całą magię tych migoszących gwiazd, no to nie wiem, gdzieś... to jest przepiękny widok, tak? I człowiek, mi się wydaje, zawsze zastanawia się, co jest tam dalej, gdzie to się kończy, czy się kończy w ogóle.
Czy to jest gdzieś jeszcze?
Zapraszam Państwa na Łono Natury za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.